Cześć!
Z tej strony Martyna Stępińska
i Daniel Raszkiewicz.
Witajcie w podcaście Rekrutacja i Sprzedaż.
Na co dzień pracujemy w firmie rekrutacyjnej i chcemy podzielić się z Wami naszymi doświadczeniami w zakresie sprzedaży, budowania zespołu, rekrutacji, układania procesów i nowinek technologicznych.
Jeżeli ta tematyka Was interesuje, koniecznie zostańcie z nami.
Cześć Martyno!
Cześć Danielu!
Witamy wszystkich serdecznie w pierwszym odcinku naszego podcastu o rekrutacji i sprzedaży. W podcaście tym chcemy się skupić na aspektach zarządzania działem sprzedaży, ale nie tylko działem sprzedaży, na tematach związanych z samą sprzedażą, procesem sprzedaży, nowinkami technologicznymi, czy też różnymi aspektami związanymi z rekrutacją, sprzedażą, ale myślę, że też marketingiem. A jak mówimy o rekrutacji, to o czym myślimy na samym początku, Martyna?
No oczywiście o rekrutacji do działu sprzedaży. Myślę, że warto też wspomnieć, że na co dzień oboje pracujemy właśnie w dziale handlowym w firmie rekrutacyjnej, więc ta sprzedaż i rekrutacja nieustannie się w naszej codziennej pracy przeplatają. I dlatego pomyśleliśmy, że właśnie opowiedzenie pokrótce o rekrutacji do działu sprzedaży, którą oboje przeszliśmy, natomiast ja z perspektywy osoby, która brała udział w tej rekrutacji, która się rekrutowała, czy była rekrutowana do tego działu handlowego, no i z Twojej perspektywy osoby, która poszukiwała kogoś do swojego działu. Myślę, że to może być ciekawe ujęcie, bo zwykle o rekrutacji, czy nawet rekrutacji do sprzedaży mówi się dość teoretycznie, a my chcielibyśmy odnieść się do naszych doświadczeń właśnie z tych dwóch różnych perspektyw.
Mhm. Jako firma rekrutacyjna też mamy swoje know-how, więc będziemy pewnie też chcieli trochę powiedzieć o tym, jak ten proces wyglądał właśnie z perspektywy ułożonego procesu. Więc jak będzie miał w końcu odcinek, nazwę odcinka jaka jest?
Rekrutacja do działu sprzedaży z dwóch perspektyw, Danielu.
Tak jest i przepraszamy za te śmiechy, uśmiechy, ale naprawdę to jest pierwszy odcinek, jest dużo stresu, dużo bałaganu na biurku przed nami, ale postaramy się jak najszybciej, najzwięźlej i w pigułce przedstawić pewne ważne aspekty z perspektywy osoby rekrutującej i osoby, która jest rekrutowana. Więc jeżeli mówimy o rekrutacji, to pierwsze co przychodzą o rekrutacji do działu sprzedaży, to przychodzą pewne stereotypy na myśl. Czy ty, Martyno, miałaś takie w głowie?
Mnóstwo ich miałam i tak naprawdę wyobrażenie moje o pracy w sprzedaży było oparte też na poprzednich doświadczeniach. One były krótkie, raczej dorywcze, ale związane w dużej mierze z pracą w call center i też takimi doświadczeniami mnie jako potencjalnej klientki, do której dzwonią boty z fotowoltaiką albo inne tego typu tematy się pojawiają w kontekście sprzedaży. I tak, miałam tych mitów, miałam tych wyobrażeń sporo i to spowodowało, że ja w ogóle nie rozważałam na początku pracy w sprzedaży. Zwłaszcza, że odchodziłam ze szkoły, uczyłam wcześniej polskiego, więc ta sprzedaż z jednej strony wydawała mi się jakoś bliska, no bo potrafię się wypowiedzieć po polsku w miarę poprawnie i nie mam problemu z rozmowami z ludźmi, więc gdzieś mi to przemknęło przez myśl, ale właśnie te mity mnie blokowały. Ja miałam takie wyobrażenie pracy pod dużą presją, presją wyniku i właśnie opieraniem się głównie na realizacji targetu, na wynikach. I sprzedaż mi się kojarzyła z jakąś taką manipulacją, z czymś nie do końca etycznym, z technikami sprzedaży. No, to też wynikało bezpośrednio z moich doświadczeń, tak? Nikt nigdy ze mną nie rozmawiał o potrzebach klienta realnie, do którego miałam się odzywać. A nawet jeżeli rozmawialiśmy o jego potrzebach, to bardziej pod kątem wytwarzania tych potrzeb, czy wypytywania o wszystkie szczegóły po to, żeby podstępem coś jednak sprzedać. I no ja niestety te stereotypy powielałam. Takie miałam wyobrażenie, więc no, nie miałam za dobrej opinii o sprzedaży jeszcze rok temu.
Jasne, ale to właśnie chyba nie do końca są stereotypy, bo ten model pracy, o którym teraz mówisz, on nadal występuje, bo jednak firmy call center nękają nas telefonami, wciskając nam abonamenty telewizyjne. Ja na przykład nie mam telewizora, regularnie do mnie dzwonią, żeby mi sprzedać jakiś abonament. Więc myślę, że to nie do końca jest taki stereotyp i rzeczywiście część sprzedaży tak wygląda i będzie tak wyglądać.
Tak, ja też pracując dla jednego z operatorów dodzwoniłam się do potencjalnego klienta, który powiedział, że nie ma telewizora i dostałam taki feedback, że trzeba go było zapytać, czy może nie planuje jednak kupić tego telewizora. Chociaż myślę, że na pewno te mity mają sporo wspólnego z rzeczywistością, ale to się też zmienia. Sama ostatnio przechodziłam przez proces właśnie kupna pakietu telewizyjnego i to wyglądało w sposób zaskakujący. To znaczy rzeczywiście wypytano mnie szczegółowo, co chcę, na czym mi zależy, czego potrzebuję. I nie pojawiła się taka nachalna sprzedaż. Więc być może to się zmienia, być może te standardy są inne. Też na pewno trzeba rozdzielić sprzedaż B2B i B2C.
Oczywiście.
Ja nie miałam w ogóle świadomości tego podziału. Dlatego też te moje wyobrażenia były jakby całościowo wobec sprzedaży. Bez tego podziału. Myślę, że w B2B już ten model sprzedaży sądzę, że jest coraz mniej skuteczny, jeśli w ogóle może być skuteczny.
Mm-hmm. Okej. Naszym celem też jest odczarowanie sprzedaży w pewien sposób, bo z mojej perspektywy jest dużo firm doradczych, które nie wciskają. To o wciskaniu to zaraz powie Martyna, bo lubi ogólnie to słowo bardzo. Jest dużo firm, które rzeczywiście prowadzi sprzedaż doradczą, etyczną i skupia się na kliencie, a niekoniecznie na swojej korzyści. Ale dobra, to powiedz mi, Martyno, co takiego się zadziało, że jednak uznałaś, że pójdziesz w tym kierunku przez siebie znienawidzonym kierunku sprzedaży?
W dużej mierze. Po pierwsze, byłam trochę zdesperowana, to znaczy też w procesach rekrutacji różnych brałam udział i w żadnym nie poczułam się tak potraktowana po partnersku, więc zaczęłam już bardzo szeroko szukać, bo myślałam o administracji, ale potem sobie pomyślałam, że się zanudzę. Z całym szacunkiem oczywiście do administracji, ja jestem po prostu typem osoby, która by chyba nie wytrzymała w stricte takiej administracyjnej pracy. Więc musiałam dojrzeć chyba do tej decyzji, żeby w ogóle zacząć rozważać sprzedaż. Zwłaszcza, że no miałam z tyłu głowy, że jakoś sobie radziłam jednak w tej sprzedaży i to całkiem nie najgorzej. Im więcej czytałam też na temat w ogóle rynku pracy i też pracy w sprzedaży, tym częściej się pojawiała sprzedaż B2B. No i sobie pomyślałam, że moje serce będzie mniej płakać, jak będę nękać prezesów firm niż klientów indywidualnych. To oczywiście prześmiewczo, natomiast...
Z pozdrowieniami dla panów prezesów.
Pozdrowieniami serdecznymi, tak. Natomiast rzeczywiście uznałam, że być może ta sprzedaż B2B, bo już trochę poczytałam, że to podejście jednak jest inne, sprawdzi się. Natomiast to, co mnie przekonało do tego, żeby w ogóle wysłać CV, to ogłoszenie, które zostało zamieszczone przez Daniela, czy przez rekruterów, którzy tutaj prowadzili ten proces. Po pierwsze to, jak to ogłoszenie było sformułowane, a po drugie, jak brzmiała nazwa stanowiska, ponieważ ja rekrutowałam na asystentkę do spraw sprzedaży, więc sobie tak myślałam, że no, będę bardziej jakieś papiery przygotowywać, dokumenty, umowy i jak mi się nie spodoba, to sobie pójdę z tego miejsca, jeżeli to podejście mi się nie spodoba. I mimo tego, że zakres obowiązków wskazywał na sprzedaż, to ja tak wiele czytałam ogłoszeń, przy których zakres obowiązków był nieadekwatny do tego, co mi potem przedstawiano jako obowiązki na co dzień, to uznałam, że zaryzykuję z tą asystentką, a nuż okaże się, że to dobry kierunek. Więc prawda jest taka, że w momencie aplikowania do działu sprzedaży w ogóle nie byłam przekonana do pracy w dziale sprzedaży.
Bardzo ciekawe. Czyli nie poszłaś w kierunku administracji, bo uznałaś to, że jest to zbyt nudne, więc poszłaś w kierunku administracji jako asystentka do spraw sprzedaży. Okej, bardzo mi się podoba ta logika.